jakby ktoś zapukał dzisiaj do ciebie jako młody kompozytor i zapytał: panie Bartku, iść w to czy nie iść? To co byś odpowiedział?
Ja bym powiedział, że jest bardzo trudno i żeby się dobrze zastanowił, ponieważ...
Albo zastanowiła.
Albo zastanowiła, tak, ponieważ było łatwiej.
Bartek Hajdecki jest gościem podcastu o muzyce filmowej Score and the City. W takim szczególnym czasie dwóch sezonów niezwykle intensywnych, chyba że się mylę i były to zupełnie na chillaucie ostatnie miesiące, ale wydaje mi się, że nie. Podsumujmy na początek rok 2023. To przede wszystkim Święto Ognia Kingi Dębskiej i Różyczka 2 Jana Kidawy-Błońskiego. W międzyczasie jeszcze trochę seriali. No i co na ten rok? Jakbyś mógł tak na początek zebrać trochę te rzeczy myślą i słowem, które zajęły ci czas w ostatnich miesiącach. Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry, właśnie. To ja już byłem gościem, to jeszcze raz.
Nie, to się, bo zawsze się wita.
No to już mówiliśmy.
Dzień dobry, już mówiliśmy. Czyli wracamy do tej rozmowy, która się odbyła.
Tak, w Cieszynie pamiętam zresztą. Parę lat
temu. A teraz na Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim.
W hotelu Komeda.
W hotelu Komeda, tak.
Tak, no czas był intensywny, bo jakieś dwa miesiące temu chyba weszła na streamingi na Amazon Prime, wszedł serial Furia.
Furia, opowiedz coś o tym serialu.
No to jest taki serial, który miał swoją pierwszą część, która była głównie w Norwegii wyświetlana i tam zdobył sobie ogromną popularność. No i zrobiono kontynuację, ale tym razem zaproszono też część polskiej ekipy. Jest tam znakomita rola Borysa Szyca na przykład i parę w ogóle ról i lokacji i rzeczy, które warto zobaczyć, bo faktycznie duża część jest skręcona też w Warszawie i w Polsce. Serial jest o tym, co się właściwie teraz dzieje trochę w Europie, czyli o przejmowaniu władzy nad rządem serc i dusz przez prawicowe różne organizacje.
Bardzo gorący temat, bardzo trudny też.
Tak, oczywiście z Rosją w tle i tym, kto za tym wszystkim stoi. Odpowiedź nie jest oczywista, ale wszystkie tropy wskazują w jedną stronę. No i tak też toczy się ten serial. Jest to faktycznie taki pełnokrwisty serial akcji. To znaczy do takiej produkcji jeszcze nie miałem okazji pisać muzyki. Ja przede wszystkim bardzo zabiegałem o to, żeby pisać tam muzykę. Był taki moment, w którym jednak chcieli się twórcy showrunner Jermund Eriksen chciał się zdecydować na norweskiego kompozytora i finalnie spotkaliśmy się w Warszawie, pamiętam, i zadecydował, że idziemy w stronę Polski z kompozycją także, więc bardzo mnie to cieszyło.
Muszę cię tu zatrzymać. Wyobrażam sobie tę sytuację. Siedzicie w restauracji, spotykacie się, wchodzisz ty, cały na biało i masz, przypuszczam, nie wiem, 5, 10, 15 minut, żeby przekonać producentów do swojej muzyki. Jak to robisz?
Masz rację, wszedłem cały na biało, ubrałem się w swój garnitur z komunii jeszcze, gdyż niewiele od tego czasu wyrosłem, także spokojnie się. Też nawet jak mam kupić garnitur, to głównie szukam w komunijnych.
Jest cały Bartek.
Jest
cały
taniej Bartek. I pasuje.
Muszę to skomentować jedynymi możliwymi słowami. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Dobra, ale wracamy do poważnej części.
Proszę nie żałować. Generalnie. Nie, no to było takie spotkanie, znaczy, bo to jest trochę tak, że u nas takie spotkania są bardzo oficjalne, w sensie w Polsce troszeczkę się takiego ciężaru dodaje do takich spotkań, że to jest prawie jak rozmowa kwalifikacyjna, natomiast zarówno w Stanach, czy w Szwajcarii, jak miałem okazję, czy w Anglii, czy właśnie no teraz no w Polsce, ale z norweskim showrunnerem, To są raczej spotkania takie, które polegają na tym, żeby się poznać. I ci ludzie jak najbardziej starają się właśnie stworzyć taką atmosferę nieoficjalną, bo oni chcą wiedzieć, kim się jest, a nie kim się chce pokazać, że się jest. I tutaj wypadłem świetnie.
Bo... Ale nie ma żadnej rozmowy o samym, że tak powiem, produkcie, czyli o samym filmie, serialu?
Nie, dlatego, że to nie jest rozmowa, właśnie to jest też różnica często, że u nas się dużo rozmawia o produkcji, a na świecie, jak się kogoś rekrutuje, to się rozmawia o tym kimś. W sensie rozmowa jest w całości skupiona, no była, na mnie. No bo to nie ja miałem się dowiedzieć, kim jest showrunner, który zdobył Emmy i tak dalej, bo to wiedziałem, to on się chciał dowiedzieć, kim jestem ja. Więc to jest bardzo taka, to jest wręcz intymna rozmowa i parę takich przeszedłem i to są naprawdę takie bardzo rozmowy skupione bardzo na tobie.
A jakie pytania na przykład tam dostajesz?
Kiedy zacząłem pisać muzykę, co mnie do tego skłoniło, w ogóle co ja czuję pisząc muzykę i takie bardzo, dlaczego chcę akurat się zajmować tym rodzajem muzyki, co mnie w tym interesuje, co jest moją ambicją. Oczywiście tu akurat standardowe pytanie, gdzie bym się chciał znaleźć za 5 lat.
A, tak? W korporacjach wszyscy dostają takie pytania.
Tak, przechodzi no czas, ale to jest bardzo sprytnie wplecione w takie bardzo rozmowy, ale też co lubię, co w ogóle robię w wolnym czasie. To było najtrudniej, bo nie ma wolnego czasu po prostu, więc nie, więc to była taka bardzo, bo to...
To wszystko po angielsku.
Po angielsku, bo to chodzi o to, żeby coś kliknęło, jak rozumiem. I wydaje mi się, że kliknęło i potem, jak już chyba ta decyzja została w miarę szybko podjęta, no to on mówi, a wiesz co, to chodź tu do pokoju, ja ci pokażę fragmenty i porozmawiamy o tym i tak dalej. No więc już jakby wiedziałem na tym spotkaniu, że nie jest źle, że chyba nie jest źle. No aczkolwiek to mogło być oczywiście kolejny etap tej rozmowy po prostu. Natomiast no już miałem takie wrażenie, że coś zaczęło się wytwarzać, że zaczęliśmy się rozumieć. No i oczywiście też jaką muzykę lubisz, co się słuchało, tego i tego. I potem powoli się przechodzi na to, co ta osoba powiedzmy lubi i czego poszukuje. No i na rozmowę o tym, czy ja się czuję na siłach, żeby to jakby dowieść, tak?
Fascynujące. Słucha nas wielu młodych muzyków, wielu też młodych kompozytorów, aspirujących, wiem to. I tak się zaczęłam zastanawiać, a jest to takie też pytanie, które już od lat mnie nie opuszcza, co tworzy dobrego kompozytora filmowego, bo oczywiście teraz studia również są takie, ale wciąż wydaje mi się, że one są tylko jakimś takim pakietem na start i że bardzo dużo pracy musisz zrobić sam, ze sobą, z innymi. Jakbyś miał wskazać takie najważniejsze, nie wiem, może dwa miejsca, etapy, momenty, które cię rzeczywiście ukształtowały i tak ci pozwoliły zostać dzisiaj wziętym, niezwykle popularnym kompozytorem muzyki filmowej.
Nie przesadzajmy z tą popularnością, ale faktycznie ostatnio jestem wzięty. To mogę obiektywnie powiedzieć, z tego się oczywiście bardzo cieszę. Znaczy ja powiem coś, co nie wiem, czy się wszystkim spodoba, ale mi się wydaje, że to jest tak, że można się nauczyć podstaw muzyki, komponowania itd. itp. Ale jest jedna rzecz, którą się albo ma, albo się po prostu jej nie ma i to jest umiejętność łączenia muzyki z obrazem, która jest przynajmniej z tego, co widziałem, miałem też kontakt trochę z adeptami po takich kierunkach. Powiedziałbym, że moje doświadczenie mówi, że to jest niewyuczalne. To znaczy, że albo ktoś to od razu czuje i mówi, aha, no tu jest, tu ten dźwięk pasuje do tego i tak dalej. I to jest bardzo dużo różnych elementów, typu złapanie barwy obrazu, przede wszystkim rytmu.
Rytmu, ale to nie tylko czas.
Tak, ja zauważyłem, że na przykład są, bo współpracuję z młodymi ludźmi, oni są świetni też jako asystenci, w ogóle no też staram się generalnie wprowadzać młodych ludzi w ten zawód. Niektórzy rezygnują bardzo szybko, niektórzy później, niektórzy zostają. Natomiast taka niby banalnie wydawałoby się prosta rzecz, że ktoś idzie. I na przykład niektórzy mają problem z tym, żeby dopasować tempo muzyki do tempa tego, a wbrew pozorom to trzeba zrobić precyzyjnie i jest tylko to jedno tempo, chyba że się chce skontrować to tempo. Oczywiście można podjąć taką decyzję i wtedy to ma zupełnie inny wydźwięk i inaczej. Natomiast jeżeli chce się zrobić muzykę w tempie obrazu, to wcale to nie jest takie oczywiste, że ktoś idzie raz, dwa, trzy, cztery i to jest tempo. To nie jest tempo, bo tempem jest
atmosfera.
Jak kamera pracuje, z jakim tempem właśnie się przewija kamera, mija pejzaż, krajobraz i widzę, że nawet przy takich, wydawałoby się, prostych rzeczach, niektórzy po prostu nie wiedzą, nie czują tego, tej korelacji pomiędzy tempem jakimś ogólnym obrazu, nie szczegółu, a muzyki, którą trzeba zrobić. Więc pytanie jest takie, bo może jest tak, że można się tego wyuczyć, ale ja bym niestety mówił, że to jest taka część, którą albo się ma i się chce po prostu to robić, bo spotkałem bardzo zdolnych młodych ludzi, którzy po prostu nie łączą dobrze obrazu z muzyką, koniec, kropka i tyle.
A myślisz, że takiego Ennio Morricone, Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Wojciecha Kilara nazywamy dzisiaj znakomitymi kompozytorami muzyki filmowej właśnie dlatego, że mieli tę umiejętność, że to jest taka podstawa? Że oni potrafili, oni wiedzieli, czego potrzebuje obraz?
No myślę, że tak, dlatego że na przeciwnym biegunie jest genialny kompozytor, nasz rodzimy Wojciech Kilar, którego muzyka zazwyczaj jednak była po prostu brana do obrazu i my z automatu mówimy o nim jako o genialnym kompozytorze, ale nie mówimy o nim jako o genialnym kompozytorze muzyki filmowej, bo to jest druga rzecz i nawet jego muzyka się świetnie sprawdza, bo była po prostu umieszczana w tym obrazie, ale wciąż w pamięci nie jest to kompozytor muzyki filmowej taki jak Williams, tylko jest to po prostu kompozytor muzyki krzesany, taki filharmonicznej, który czasami...
Któremu się zdarzało.
Do filmu i to było świetne i to dobrze pracowało, ale nie ukrywajmy też, że bo to jest znany fakt, że no Wojciech Kilar sam do obrazu nie pisał. Tak? To znaczy, że raczej pisał koncepcję i potem było to dopasowywane.
Znaczy sam nie decydował, gdzie to się pojawi.
Tak. Tak.
No dobrze. Wróćmy do tych tytułów i wróćmy do polityki, bo chciałam cię zahaczyć jeszcze o Różyczkę. Różyczka wyszła zresztą, muzyki można słuchać poza obrazem. Różyczka 2 Jana Kidawy-Błońskiego. Jak ci się pracowało przy tym filmie, bardzo szczególnym też tytule dla polskiej kinematografii, bo pamiętamy ścieżkę Michała Lorenza do Różyczki 1. Piękną muzykę, która co prawda dostała drugie życie politycznie wokół katastrofy smoleńskiej i trochę szkoda moim zdaniem, bo mogłaby być zapamiętana przede wszystkim jako muzyka filmowa. No ale wchodzisz w buty Michała Lorenza, którego znają absolutnie wszyscy. Dzisiaj żyjesz ty w kraju, w którym też absolutnie wszyscy cię znają. Ale i jest to, przypuszczam, potężne też takie wyzwanie, frajda.
No, oczywiście zadanie było trudne, dlatego że po pierwsze trzeba było trochę wejść w buty Michała Lorenza po pierwszej części, bo też takie było oczekiwanie, żeby ten film nie zatracił swojego charakteru i jakoś nawiązał jednak do części pierwszej, a ponieważ jest kręcony bardzo współcześnie, to siłą rzeczy największe oczekiwanie, żeby to jakoś połączyć, było ze strony muzyki, ze strony producentów i reżysera, no ale w stronę muzyki. No i to oczywiście nie jest najbardziej, znaczy takim pierwszym odruchem było to, żeby odmówić, bo to jednak trudne i niewdzięczne zadanie, nie ukrywajmy. Natomiast ponieważ no, ja zawsze chciałem pracować i z Monolitem i z Janem Kidawą-Błońskim, bo już się kiedyś przymierzaliśmy wcześniej, do tego tylko się wtedy nie udało, no to też jakby powiedziałem, dobrze, to zacisnę zęby, jednak spróbuję chwycić
byka za rogi.
Tak. I no jakoś do tego podejść, jakkolwiek to było ryzykowne, tak? bo chodziło o to, żeby jednak oddać ten klimat, ale nie zbliżyć się aż tak.
A czym jest ten klimat, o którym mówisz? Możesz to jakoś nazwać muzycznie?
Nie, to jest dość proste, ponieważ to chodzi po prostu o taki dość klasyczny sposób pisania smyczkowego, tak? Właśnie z domieszką takiej poświaty, powiedzmy, charakteru muzyki żydowskiej. Więc to nie jest jakieś bardzo trudne, no, tylko właśnie chodziło o to, że żeby ta narracja szła w tę stronę, natomiast no, nie jeden do jeden. I w związku z tym wymyśliłem sobie coś takiego, że i zaproponowałem to Janowi, że pójdę w tą stronę, ale że pójdę o krok dalej, czyli jeżeli to ma być klasyczna muzyka smyczkowa, to zróbmy to jak najbardziej klasycznie się da, tak? Czyli nie róbmy po prostu utworu smyczkowego, to zróbmy adagio, czyli nadajmy temu formę muzyki klasycznej, czyli jeszcze tam jest aria w filmie, co pozwoliło jakby wziąć to trochę w nawias, no bo ta aria miała zasygnalizować, oczywiście tam była wybrana aria barokowa normalnie, a będzie mnie, słuchajcie, dajcie mi szansę, zróbmy tą arię, bo to jakby pokaże, że bierzemy trochę tą muzykę w nawias i że tam dla mnie na przykład muzyka pod protest była taką ważną muzyką, te adagio, więc użyliśmy kilku takich form i użyliśmy fugę akurat w szczątkowej formie, bo ona faktycznie nie za bardzo pasowała nam w różnych scenach, ale Jan mówi, bo to była dwugłosowa fuga na 7/4, więc w ogóle wszystko się tam zgadzało, bo to było tak koncepcyjnie wymyślone, no to Jan powiedział, nie, to ja muszę mieć gdzieś tą fugę, bo jakby się napalił na ten sam pomysł i mu się ten pomysł spodobał. No więc...
Ubrałeś w formy po prostu takie muzyczne ubranka swoje,
tak,
pomysły.
Pomyślałem sobie, to pójdźmy dalej niż zrobił to Michał Lorenz, czyli nie róbmy takiej klasycznie brzmiącej muzyki smyczkowej, tylko zróbmy klasyczną muzykę smyczkową, tak, zamiast tego. A z drugiej strony był ten no, obowiązkowy punkt, czyli jednak budowanie thrillera i tej gatunkowości. No i tu już też to było trochę łatwiej, bo po pierwsze w pierwszej różyczce tego tak bardzo nie było, więc tu już miałem bardziej wolną rękę i do niczego nie trzeba było nawiązywać. No a po drugie już mogliśmy sięgnąć też po elektronikę, po trochę współczesnych rzeczy, no bo też nie chodziło o to, żeby ten film utopić w takim eklektycznym klimacie, bo kręcone to było całkiem współcześnie.
No i spędzając tutaj parę godzin z reżyserem i z tobą, a wracając do początku naszej rozmowy, że trzeba się wyczuć, zanim się zacznie razem pracować, wydaje mi się, że czujecie się świetnie. Bardzo dobrze w swoim towarzystwie również. I to może jest dobra wróżba na ciąg dalszy.
Niekoniecznie przy różyczce, ale mam nadzieję, że ogólnie na współpracy. Tak, znaczy ja powiem szczerze, że jeśli czymś się chwalę, to tym, że, bo tak zawsze to jest dla mnie najlepsze potwierdzenie tego, że coś zrobiłem dobrze, to jest to, że reżyserzy w ogóle wracają do współpracy ze mną. Tak, i tak jest i z Łukaszem Polkowskim, i z Kingą Dębską, i z Maćkiem Pieprzycą, i z Gregiem Zglińskim. I no teraz jakoś nie wymienię, to będzie straszne fopa, i z Adrianem Pankiem teraz ostatnio i z Janem, znaczy nie chcę teraz zapeszać też oczywiście, ale faktycznie jeśli z czegoś jestem dumny, to z tego, że najwyraźniej te współprace są na tyle dobre dla reżyserów też, że chcą więcej
wracać. A za co ty ich lubisz? Co ich łączy? Jakie są takie cechy wspólne tych reżyserów i reżyserek, że Bartek Hajdecki mówi, tak, chętnie się włączę raz jeszcze.
Nie ma cech wspólnych. Reżyserzy są bardzo różni, bardzo zmienni i za to ich lubię. To znaczy chyba najbardziej za to. Co więcej, czasami reżyserzy pomiędzy przedsięwzięciami potrafią mnie zupełnie zaskoczyć i zrobił to kiedyś Maciek Pieprzyca, teraz na przykład Adrian Panek zrobił to także, gdzie muzyka do Kolorów zła jest over the top i takie było założenie i bardzo w tę stronę na przykład chciał iść, a teraz skończyliśmy właśnie, zresztą przedwczoraj, miks muzyki do Simony Kossak i to jest znowu kompletny minimalizm i tam wszystko, co było trochę większe, było usuwane przez Adriana i tak dalej, więc każdy reżyser jest inny, każda produkcja nawet jest zupełnie inna i to właśnie jest ciekawe, no bo nie ma, dzięki temu, mimo tego, że się bardzo dużo pracuje, to się nie ma wrażenia rutyny, nudy i przesytu, bo wszystko zaskakuje w produkcji.
No dobrze, czyli znowu muzyka jest zagadką i twoja praca jest trochę tajemnicą. To opowiedzmy jeszcze o tych najważniejszych, zapowiadanych głośno tytułach tegorocznych, o Kolorach może na początek. Dobrze, opowiedz nam coś więcej.
Znaczy, no Kolory już są i były, więc każdy może je oglądać, więc nie wiem, czy już coś jest
możesz
więcej
zaprosić,
do powiedzenia. No.
No
mogę bardzo serdecznie zaprosić, aczkolwiek powiem szczerze, że był to, jak powiem, że nieoczekiwany sukces, to źle zabrzmi, ale sukces w wielkości takiej międzynarodowej, który faktycznie wszystkich pozytywnie zaskoczył, bo chyba jest już prawie 40 milionów oglądnięć takich pełnych tego filmu, no co się rzadko zdarza i to też w takim krótkim czasie, więc przez 4 dni to było number one chyba i tak dalej. No to jest film gatunkowy, thriller o morderstwie. Jest to film, trzeba też uczciwie ostrzec, dość brutalny. Są sceny, przy których ja się wzdragałem nawet przy tym filmie, więc no trzeba chcieć ten film oglądnąć, ale najwyraźniej wielu ludzi chciało, skoro ma on taką popularność teraz na Netflixie. No więc to jest taka ostatnia premiera.
Teraz... No i Simona. No i te... Simona Kossak, bohaterka, postać, którą znamy w Polsce, bo ona była już portretowana w dokumencie, była w książkach, stała się w pewnym momencie bardzo głośna. Ja jeszcze miałam okazję odwiedzić Lecha Wilczka tam właśnie w Puszczy, kiedy jeszcze żył. Piękna historia, ale kompletnie inna od takich kolorów, prawda? Czy od takiej furii, czy w ogóle od tego, co robiłeś?
Myślę, że postać Lecha Wilczka jest...
Grana przez Jakuba Gierszała,
tak. Była to specyficzna relacja i zostało to, myślę, że dość ciekawie i momentami zabawnie odzorowane w filmie.
A Sandra Drzmalska gra na Simonę.
Tak, i robi to absolutnie wspaniale. Znaczy od razu ta energia i aktorki, i osoby przebija przez ekran i to jest naprawdę ogromne. A tu zresztą wydaje mi się, że do tych żeńskich lidów, tak zwanych, Adrian ma znakomitą rękę, bo właśnie odtworzenie głównej roli w Kolorach zła no też jest absolutnie przykuwająca natychmiast uwagę i jest znakomitą aktorką. Adam też Maja Ostrzeszka wspaniale zagra. No ale też jest Jakub Gierszał.
Nie powiedz, że aktorki cię inspirują muzycznie. Ty jesteś jak Max Steiner i po prostu ten Victor Young, wiesz, z lat 30. i 40., którzy też popatrzyli na ekran i... To piękno z ekranu wpływało na ich muzykę. No powiedz, że tak masz trochę.
No nie, no to jest trochę oczywiście legenda, natomiast ja uczyłem się od współpracy z aktorami, bo wychodziłem z muzyki teatralnej i tam konfrontacja z aktorem była w ogóle pierwszą rzeczą i też trochę w teatrze można czerpać inspiracje z przestrzeni, tak, ale już na przykład ze światła, nie dlatego, że światło powstaje na 3 dni przed premierą i to jest za późno, żeby z tego czerpać inspiracje, więc tak naprawdę wszystko to jest w teatrze, to jest przestrzeń i emocje, które dają aktorzy, no więc siłą rzeczy to już się wytworzyło takie u mnie połączenie, ale to też o to chodzi, że widzimy, jakie są emocje na ekranie i teraz kompozytor razem z reżyserem, bo zawsze powtarzam, że reżyser jest współtwórcą muzyki do filmu, podejmują decyzję, czy ta emocja, którą pokazuje aktor i którą przekazuje aktor, jest wystarczająca, czy trzeba ją podbić, czy trzeba ją skontrować, czy jest tego nie za dużo i w związku z tym trzeba to wyłagodzić. Więc siłą rzeczy tak, no aktorzy nadają też rytm, tempo i charakter muzyce.
Wróćmy jeszcze do Simony na chwilę. Być może Sandra cię do czegoś konkretnie zainspirowała, to opowiedz proszę, ale przede wszystkim jaką historię opowiada muzyka twoja w tym filmie, który, ja tego filmu jeszcze nie widziałam, ale przypuszczam, że dzieje się głównie w Puszczy.
Tak, dzieje się głównie w Puszczy. Ta muzyka, Adrian ma specyficzne podejście do muzyki, w sensie on się nie boi kontrastów w muzyce i używania też dużej ilości muzyki, nie ukrywajmy, bo mimo, że muzyka ta ilustracyjna w Simonie jest minimalistyczna, to jest też trochę piosenek z tego okresu i tak dalej, to gdzieś wszystko...
Czyli to będą lata 70., 60., 70.
To jest okres zaraz po studiach Simony i teraz oczywiście nie chcę... Że tak powiem.
Tak czy inaczej, mamy dziewczynę z Krakowa, z rodziny, nazwisko zobowiązuje, która podejmuje absolutnie radykalną decyzję i wyjeżdża na północny wschód Polski po to, żeby spędzić swoje życie, także zawodowe, z naturą, z przyrodą, ze zwierzętami, właśnie tam, z dala od ludzi, ale blisko tego, co bardzo mocno w niej żyje. Przeciekawa osoba.
Znaczy ja powiem tak, 90% ludzi w Polsce wyjeżdża i opuszcza swoje rodzinne domy i jedzie w drugą stronę, czyli do miejskiej dżungli i też musi się zmierzyć z przeciwnościami.
Tak na to patrzyłeś?
Tak na to patrzyłem, że tak naprawdę nie jest to historia aż tak wyjątkowa w tym sensie, że wyjątkowość trochę polega na tym, że jest to osoba z domu Kossaków, ale ponieważ ja nie jestem szczególnie fanem arystokracji jako takiej, tudzież wielkich nazwisk, to też na mnie to jakoś takie, samo to, o czym mówisz, na mnie takiego dużego wrażenia nie robiło, natomiast faktycznie jej kontakt z przyrodą i w ogóle jej energia i taka bezkompromisowość tam i jak ona sobie w sumie owija wokół palca tych wszystkich ludzi dookoła, ale też no walczy z tym, co jest teraz głównie ważne, bo to jest dość aktualny film, jeśli chodzi o walkę o przyrodę, o naturę i tak dalej, więc to był taki uniwersalny wymiar, ale dlatego też wydaje mi się, że ludzie powinni bardzo pozytywnie odebrać ten film bo nikt z nas nie jest Kossakiem i nikt z nas nie wyjechał właśnie jako Kossak z domu, tak?
Natomiast, raczej nie zdarzy.
Natomiast bardzo wielu nas po prostu wyjechało z domu i pojechało gdzieś indziej zmierzyć się z nową rzeczywistością.
Czyli o tym jest twoja muzyka?
Nie, moja muzyka jest o energii. Moja muzyka dzieli się na dwie części, bo tak jak mówię, Adrian lubi pracować kontrastami muzycznymi, czasami nawet dość skrajnymi i mnie zadziwiającymi. I moja muzyka z jednej strony opowiada o spokoju przyrody i to jest ta minimalistyczna część, a z drugiej strony o energii samej Simony i tych wszystkich zdarzeniach, które się wiążą z jej walką, ale jednak pozytywną. I to są takie quasi bluesowe, powiedzmy. Żaden by mnie tutaj przyświęcił za powiedzenie bluesowe, bo unikaliśmy tego słowa, ale w tę stronę idące bendowe, że tak powiem, motywy.
Brzmi bardzo zaskakująco. Czekamy w takim razie na Simonę.
Nie zaskoczyło jeszcze bardziej.
A łatwo cię jeszcze zaskoczyć po tylu latach pracy w muzyce filmowej?
Nie, to jest to, o czym mówiłem. Ja zawsze jestem zaskoczony.
Zawsze jesteś.
Jestem praktycznie zawsze.
Jak nie jesteś, to nie wchodzisz
znaczy,
tam.
Inaczej, jak nie jestem zaskoczony, to coś jest nie w porządku. I to należy z podejrzliwością traktować takie zlecenie. Znaczy, wiadomo, że jest tak, że jeżeli na przykład kontynuujemy sezon serialu kolejny, no to nie jestem zaskoczony i to są takie, nazwijmy to, spokojne zlecenia, no bo tam faktycznie, aczkolwiek też nie zawsze, no bo na przykład w drugiej serii Kruka Maciek Pieprzyca powiedział, słuchaj, w pierwszej było tak, bo mieliśmy plenery, druga część jest bardziej miejska i zmieniamy, idziemy trochę w inną stronę, więcej elektroniki i tak dalej, więc też nie było to takie, nazwijmy to straightforward, tak? Ale no, są faktycznie takie sezony seriali i kontynuacje, które po prostu wymagają more of the same, tak? No i wtedy to są takie spokojne zlecenia. I to jest okej. Natomiast jeżeli jest film albo nowy serial i jest za spokojnie, to należy to traktować z ogromną podejrzliwością, bo to znaczy, że albo za chwilę muzyka wyleci, albo wszyscy coś knują, tylko nie mówią kompozytorowi o tym. I trzeba wtedy bardzo uważać, jak jest za duża cisza w produkcji, to jest najbardziej, że tak powiem, martwiący, powiedzmy, moment i należy wtedy się mieć na baczności. No i też nie można...
Ten rok, 2024, tak, to jest tak, jeszcze... Tak. To są jeszcze dwa tytuły serialowe.
Tak, i oprócz filmów, no to właśnie są dwa jeszcze seriale. I to jest serial z Maćkiem Pieprzycą, też mocno sensacyjny tym razem dla platformy Netflix. I Kinga Dębska ze szpiegowską historią z lat 70. bodaj, aczkolwiek też, proszę mnie, nie chwytać.
Odzwierciedlenie w muzyce?
Trochę tak. To znaczy, i to jest też ciekawe, że u Maćka poszliśmy głównie w elektronikę, a właśnie w Kindze Dębskiej tak sobie zadecydowaliśmy o Kingi, żeby jednak było troszeczkę bardziej klasycznie, ale bardzo filmowo, więc mam nadzieję, że to bardzo się wszystko ładnie złoży. I to wszystko już właściwie za chwilę, dlatego że na jesieni są obydwa seriale, czyli Gra z cieniem Kingi Dębskiej i Idź przodem, bracie Maćka Pieprzycy na Netflixie.
A ty nagrywasz w Warszawie, w Krakowie? Jak rozporządzasz, że tak powiem, muzykami, z którymi pracujesz dzisiaj i gdzie to się dzieje?
Wszędzie tak naprawdę troszeczkę, to znaczy smyczkowe instrumenty, skrzypce, no cały kwintet smyczkowy, albo kameralną orkiestrę nagrywam albo w Krakowie, albo w Katowicach. I czyli południe jest dla smyczkowych instrumentów u mnie, a band, czyli Andrzej Olewiński, Robert Rasz, Wojtek Gumiński, to jest Warszawa głównie. Dikanda, czyli Ania Wiczak-Czerniawska i Kasia Bogusz, no to albo piła u nich, albo w Poznaniu gdzieś, albo przyjeżdżają, bo akurat uda nam się tak zrobić, że mają koncert jakiś na południu i teraz właśnie będziemy nagrywać wkrótce w Krakowie też z nimi. No i Jacek Szwaj, z którym będziemy pracować, pianista, no to albo w Poznaniu, albo Warszawa, więc tak.
Całkiem duże grono.
No jest duże grono. Generalnie trzeba mieć tego świadomość, że za muzyką do filmów stoi naprawdę potężna ilość ludzi i często mi pomaga takie uświadomienie, jeśli chodzi o negocjacje finansowe i budżetu na muzykę, takie uświadomienie, że tych ludzi jest, to działa na wyobraźnię producentów, czasami, że tych ludzi bywa albo zazwyczaj jest więcej niż na planie filmowym. Dlatego, że na planie, no to jest około 30-35 osób, mówię o takim w miarę kompaktowym, standardowym planie, powiedzmy. No, u nas to może być 40-50 do 60, tak?
Szukam jakiejś klamry, która by spięła tę naszą rozmowę, Bartek, i może zadam ci takie pytanie prowokacyjne. Jak by ktoś zapukał dzisiaj do ciebie jako młody kompozytor i zapytał: panie Bartku, iść w to czy nie iść? To co byś odpowiedział?
Ja bym powiedział, że jest bardzo trudno i żeby się dobrze zastanowił, ponieważ...
Albo zastanowiła.
Albo zastanowiła, tak. Ponieważ było łatwiej. Było łatwiej. Ewidentnie w momencie, kiedy ja wchodziłem na rynek, to było naprawdę o wiele łatwiej, bo z jednej strony bycie kompozytorem muzyki nie było tak popularne. Właściwie wszyscy chcieli pisać do filharmonii. Mało kto chciał pisać muzykę do filmu.
Znaczy, to jest odwrotnie.
Było uważane za taki gorszy rodzaj jakby pisania muzyki. Do dziś przez niektóre kręgi współczesne oczywiście tak jest, no ale to jakby prawo każdego myśleć, co chce. Natomiast teraz po prostu tych chętnych jest po pierwsze ogrom, po drugie ten świat się niezwykle sprofesjonalizował. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że te rzeczy, w którymi ja wchodziłem, dzisiaj by nie przeszły, brzydko mówiąc, nawet jeśli chodzi o tak zwane production quality, bo to naprawdę trzeba świetnie, to musi świetnie zabrzmieć od razu i tu nie ma zmiłuj się i to nie jest tak, że młody człowiek wejdzie i zagra coś na pianinie i na przykład...
Chyba, że jest to Hans Zimmer.
No nie, no, ale to, ale nie młody wtedy i pewnie nie na pianinie, więc jest to rynek stukrotnie bardziej konkurencyjny. Technologia trochę to ułatwia, ale to jest też droga technologia, więc to, co mnie martwi, i to mówię od kilku spotkań, że bardzo, bardzo, ponieważ jestem chłopakiem z Nowej Huty, brzydko mówiąc, albo ładnie mówiąc, to mnie to martwi, że powoli to skręca w stronę taką, że to jest elitarny, zaczyna być elitarny zawód i nawet kwestia wejścia w to wiąże się z tak wysokimi kosztami i tak dalej, że dla mnie nie byłoby dobrze, żeby tym elementem odsiewu młodych, zdolnych ludzi był zasobność finansowa, a nie talent sam, więc...
Czyli to już nie jest tak, że siedzi sobie młody muzyk przy klawiaturze z papierem nutowym i z ołówkiem i to wystarczy, żeby zostać twórcą muzyki filmowej.
Dokładnie. Przy czym oczywiście nie mówię, że jak ktoś jest na przykład z bogatej rodziny, to nie ma talentu. Nie, absolutnie. Sam współpracuję z dobrze, że tak powiem, usytuowanym młodym człowiekiem, który jest niezwykle utalentowany i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby branża się nie zamknęła tylko i nie miała tak wysokiego progu wejścia, żeby się okazało, że właśnie ten próg jakby statutu życiowego jest tym, co może blokować zdolnym ludziom wejście, a moim zdaniem w obecnych warunkach to trochę do tego zmierza i tylko pytanie faktycznie, co z tym zrobić, bo się zastanawiam i trochę nie wiadomo, dlatego że no właściwie, znaczy no ja mam odpowiedź i tą odpowiedzią są tantiemy, które jednak ratowały kiedyś, bo nawet jak się płaciło frycowe tak zwane, czyli pierwsze produkcje się robiło prawie za darmo, bo no to zawsze tak właściwie jest, to jest jedna droga, ale potem dostawało się tą gratyfikację w postaci tantiem. A teraz po prostu one, ich prawie nie ma.
Zrobiliśmy tutaj taki mały masterclass z panem profesorem Bartkiem Hajdeckim. Dziękuję bardzo za te słowa o branży, ze środka branży. No i za to, że nas zaprosiłeś na nowe filmy i na nowe produkcje z twoją muzyką. Trzymam kciuki, żeby ci nie zabrakło pomysłów na dobre melodie i ciekawe rozwiązania muzyczne i żeby cię zawsze otaczali ludzie inspirujący, no i piękne aktorki może też, co? To, uwierz w to trochę.
To, każda inspiracja w cenie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, w cenie biletu oczywiście.